Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Rząd premiera Donalda Tuska zapowiada rewolucję w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, co zmieni się i czy na lepsze. W naszym studiu skarbnik Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, a jednocześnie wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Prawie rok rozmów. Doczekaliście się na razie projektu reformy. Środowisko samorządowców bardzo zabiegało o te zmiany. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że ostatnie lata to był bardzo trudny czas dla samorządów i dla naszych finansów. Rzeczywiście zostaliśmy z kilku stron mocno zaskoczeni i ograniczeni tą centralizacją państwa, także finansów samorządowych. Wielu gminom te pieniądze były po prostu potrzebne, żeby rzeczywiście mogły dalej normalnie funkcjonować. No i tutaj rząd wyszedł naprzeciw. Deklaracje spotkały się rzeczywiście z konkretami. Powstał projekt ustawy, który myślę, że zdecydowaną większość samorządów satysfakcjonuje. Oczywiście jednych bardziej, innych mniej, ale generalnie jest to zmiana na duży plus.
Sytuacja faktycznie była zła?
Zła, bym powiedział nawet bardzo zła, szczególnie w miastach na prawach powiatu, ale także w niektórych gminach, które mimo dosyć dużego potencjału ludzkiego, a jednocześnie ogromnych obciążeń finansowych, no nie były sobie w stanie poradzić z tymi finansami. Do tego dochodziły jeszcze takie rzeczy, z którymi my staramy się w samorządach zawsze bardzo mocno walczyć, czyli pewną uznaniowością, polityką przydzielania środków finansowych czy dotacji według klucza partyjnego.
Mówi pan o Polskim Ładzie.
Tak jest. No Polski Ład to jest w ogóle osobny temat. Bardzo mocno też uderzył w samorządy, uderzył w przedsiębiorców, uderzył także w złych Kowalskich, którzy do końca sobie nie zdawali sprawy z tego, że obciążenie ich dodatkową składką zdrowotną to jest obciążenie dla pracodawców. No i to powoduje, że wszyscy tych pieniędzy na realizację działań publicznych po prostu mieliśmy mniej.
Z drugiej strony, kto nie cieszył się z obniżki podatku dochodowego? Mieszkańcy pewnie byli jednak częściowo zadowoleni.
Na początku tak. Natomiast potem, kiedy okazało się, że wzrosły drastycznie składki zdrowotne, no to wszyscy, a najbardziej przedsiębiorcy to odczuli. My straciliśmy też bardzo dużą sumę pieniędzy z uwagi na to, że wielu przedsiębiorców, tych przedsiębiorców takich jednostkowych, którzy prowadzili indywidualną działalność gospodarczą, przerzucili się, że tak powiem kolokwialnie, na płacenie ryczałtu. A z ryczałtu samorządy niestety żadnych środków nie miały, więc kolejna pula finansowa gdzieś tam nam odeszła. Natomiast te zmiany, które w tej chwili są proponowane przez rząd, uwzględniają nasz udział w podatku ryczałtowym.
To porozmawiajmy o tej reformie. Największą częścią dochodów samorządu jest podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne i właśnie firmy. Co to znaczy, że teraz dochody będą naliczane od bazy podatkowej, a nie od wysokości zapłaconego podatku?
Do tej pory tak, że mieliśmy udział w wartości podatku dochodowego, który był płacony do budżetu państwa. W przypadku gmin była to mniej więcej wartość 36-37% tego podatku. W momencie, kiedy zmniejszane były podatki, no to ta pula, która trafiała do samorządów, okazywała się mniejsza. Do tego doszły jeszcze inne czynniki, o których tutaj troszkę wspomnieliśmy, ale zmiana na plus polega właśnie na tym, że jakby uniezależniamy się od wartości tego podatku zapłaconego, a będziemy bazować na dochodach naszych mieszkańców, czyli nam, samorządowcom, będzie zależało i będziemy mieli wreszcie instrumenty do tego, aby zachęcać ludzi do tego, aby płacili podatki u nas, aby zarabiali jak najwięcej, aby jak najbardziej im się powodziło, czyli można powiedzieć, że będzie teraz więcej samorządów w samorządzie, bo będziemy mieli realny wpływ na to, jak wysokie podatki będą płacić nasi mieszkańcy i będziemy uniezależnieni od prób, być może kiedyś w przyszłości, kolejnego majstrowania w ordynacji podatkowej przez rządzących naszym państwem.
O jakich odsetkach mówimy, jeśli chodzi o tę bazę podatkową, jeśli chodzi o to, co będzie trafiało do samorządu?
A czy w tej chwili to będzie w przypadku gmin wiejskich chociażby niecałe 7% tej wartości, w zależności oczywiście...
Przeliczanej z dochodów mieszkańców.
Dokładnie, z dochodów mieszkańców, oczywiście w zależności od tego, o jakim szczeblu samorządu mówimy, czy to miasto na prawach powiatu, czy
tam
też powiat,
więcej.
Będą pewne różnice, ale to też wynika z tego, że miasta na prawach powiatu oczywiście mają dużo więcej obowiązków i zadań do realizacji. Jak to wygląda w kwotach nominalnych, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. No, w przypadku gminy Czerwonak to jest szacunkowo wzrost o około 15 milionów złotych w ciągu roku. To jest mniej więcej taka kwota, jaką straciliśmy po ostatnich zmianach, które wprowadzał poprzedni rząd. Więc to też nie jest tak, że nagle będziemy, że tak powiem, spać na pieniądzach. Natomiast pozwoli nam to w dłuższej perspektywie czasu zrekompensować te straty. W przypadku samorządów generalnie rzecz biorąc, ten wzrost to jest plus minus między 10 a 15% w stosunku do tego, co byłoby przy dotychczasowych zasadach.
Czyli nawet więcej niż początkowo zapowiadano, bo pamiętam, że ministerstwo mówiło, że to może być wzrost od 4 do 10% w kolejnym roku.
Tak, rzeczywiście tutaj udało się znaleźć dodatkowe środki w budżecie państwa. Nie tylko na reformę, ale także na tak zwaną kroplówkę, o którą szczególnie mniejsze samorządy bardzo mocno zabiegały, ponieważ nie mogły zrównoważyć wydatków tutaj z dochodami. I też jest zapowiedź, że tak zwaną kroplówkę samorządy dostaną, co pozwoli rzeczywiście spiąć ten bieżący rok dosyć dobrze. No i w przyszłych latach będziemy mieli stabilne źródło finansowania, mam nadzieję.
To krótkie uzupełnienie, jeśli chodzi o skalę. Pan mówi o 15 milionach, a jeśli chodzi o budżet Czerwonaka, ja tak sobie sprawdziłem, no to te dochody to są mniej więcej na poziomie ponad 200 milionów złotych. Także widzimy tę skalę. Jak to wygląda? Co dalej? Ma nie być takiego systemu subwencji jak do tej pory.
Tak, no tutaj myślę, że to też jest mimo wszystko zmiana na plus, ponieważ cały system finansowania zostanie uproszczony, co pozwoli nam troszkę zredukować koszty administracyjne, bo do tej pory było tak, że te najbogatsze samorządy płaciły tak zwane janosikowe, czyli de facto zwracały część tych pieniędzy, które dostawały do budżetu państwa. Różnie z tym to potem było, na przykład powiat poznański musiał się wręcz momentami kredytować, żeby zapłacić tak zwane janosikowe. W tej chwili to jest tak, że wszyscy dostaną pewną pulę. Te gminy, te miasta, które będą miały tutaj największe potrzeby, jednocześnie ta pula podatników będzie stosunkowo niewielka, dostanie kolejne dodatkowe środki, natomiast te najbogatsze samorządy po prostu dostaną tych dodatkowych środków proporcjonalnie mniej. Czyli nie będziemy musieli niczego zwracać, co najwyżej te najbogatsze samorządy po prostu dostaną tych dodatkowych środków w tej subwencji ogólnej troszkę mniej.
Mówi pan o tych potrzebach wyrównawczych, tak?
To tak, jest dokładnie. Subwencja wyrównawcza, tak to się będzie dokładnie nazywało.
Czyli nie ma janosikowego, to faktycznie jest taka rzecz, na którą w powiecie pamiętam, że bardzo narzekano, bo to była bodajże kwota rocznie nawet 70 milionów złotych. Przy budżecie powiatu 600 milionów, także faktycznie duża część. Czyli państwo generalnie jesteście zadowoleni?
Generalnie jesteśmy zadowoleni, ale oczywiście poczekajmy jeszcze na konkrety. To jest na razie projekt ustawy. Projekt ustawy, w którego konsultowanie byliśmy bardzo mocno zaangażowani jako samorządowcy. Tutaj wszystkie korporacje samorządowe, także Stowarzyszenie Gmin Powiatów Wielkopolski poprzez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych było w to włączone. Nasz przewodniczący osobiście bardzo często rozmawiał zarówno z ministrem Adamańskim, jak też z wieloma innymi osobami, które miały wpływ na tą reformę. I tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić, że rzeczywiście podejście rządu i ministra finansów do tego tematu było bardzo profesjonalne.
To teraz porozmawiajmy o KPO. Wielkie pieniądze do wydania, ale duży problem, jak się okazuje, trochę jest mało czasu, żeby to wszystko realizować.
No, to jest chyba największy problem. Rzeczywiście tego czasu jest bardzo mało. Straciliśmy co najmniej 2 lata i w tej chwili rzeczywiście te pieniądze, one są dostępne, ale założenia, które musimy spełnić, czy też terminy, których musimy dochować, są rzeczywiście bardzo napięte.
Mówimy o rozliczaniu inwestycji do końca 2026 roku, tak?
Dokładnie tak. I to często dużych inwestycji, które jeszcze są często w fazie nawet projektowania w formie zaprojektuj, wybuduj. No jest tutaj bardzo duże ryzyko, rzeczywiście do tego czasu nie uda się tego wszystkiego zrobić i rozliczyć. Także dużo zależy od naszych polityków, na ile będą skuteczni w Brukseli, aby ten termin jednak przedłużyć, przynajmniej o rok.
Czyli to jest konieczne. Nie da się tego zrealizować, tak dużych kwot wydać.
Wielu projektów na pewno, nie tylko samorządy, nie będą w stanie zrealizować w tak krótkim czasie.
Niedawno rozmawiałem z burmistrzem Kępna. Tam było podpisanie umowy dotyczącej wodociągu, właśnie pożyczka z BGK, pieniądze z KPO. No i powiedział burmistrz, że on po prostu wiedział, jak to działa, wiedział, czego się spodziewać, bo działa w Związku Miast Polskich, ale pewnie nie każdy samorządowiec ma taką wiedzę, nie każdy jest gotowy, żeby od razu wnioskować.
To jedno. Są samorządy rzeczywiście, które są w różnym stopniu do tego przygotowane. My w Czerwonaku jesteśmy, uważam, bardzo dobrze przygotowani do absorpcji środków unijnych, do rozliczania projektów. No ale też projekty mają często różną dynamikę, mają różną specyfikę. Dużo też zależy od jakości tempa pracy wykonawców, których wybieramy w przetargach. No, to wszystko dodatkowo budowane jest pewnymi procedurami. Tutaj no niestety trzeba przyznać, że my jako Polska mamy bardzo skomplikowane procedury związane z przekazywaniem tych środków, z wnioskowaniem, z rozliczaniem, co też wcale nie pomaga w takim szybkim tempie rozliczania tych środków. Jest na pewno bezpieczne z punktu widzenia rzetelności, celowości itd., itd., jakości wydawania tych środków publicznych, ale niestety zajmuje bardzo dużo czasu.
Czy pan wnioskuje o jakieś pieniądze z KPO?
Nie nieustannie, nieustająco, przy czym często są to takie środki, które znajdują się w różnego rodzaju funduszach, nie są, że tak powiem, finansowane wprost KPO. No, między innymi staramy się i tutaj jesteśmy na ostatniej prostej o dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych dla gminy Czerwonak. Dużo też tematów związanych z ochroną środowiska, także retencją, także tych projektów, które chcemy realizować w gminie, jest bardzo dużo.
A są projekty, których właśnie pan myśli, że może nie zdążyć zrobić?
Na chwilę obecną nie widzę tego
zakup
aż tak czarnych
autobusów
barwach.
Tak, rzeczywiście autobusów,
jest powiedzmy, że jest do zrobienia pod warunkiem, że uda się je szybko wyprodukować, ale myślę, że tutaj mamy dosyć dobrych wykonawców w Polsce, którzy rzeczywiście taką ofertę gotową prawie że mają, więc tego się nie obawiam. Bardziej obawiam się o takie duże projekty infrastrukturalne, właśnie jak te związane z retencją wody, czy dużymi, skomplikowanymi inwestycjami. No my taką dużą inwestycję zamierzamy w przyszłym roku rozpocząć. To jest budowa kolejnej kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku, bliżej Poznania, która skomunikuje Poznań z Dziewiczą Górą. Mam nadzieję, że prowadzi nas też do Wartostrady. To nie będą pieniądze z KPO, tylko z integrowanych inwestycji terytorialnych, tak mówiąc wprost. Natomiast myślę, że tutaj zagrożenia terminowego, czasowego nie będzie. Jesteśmy do tej inwestycji wspólnie z miastem Poznań bardzo dobrze przygotowani.
Krótko jeszcze jedną rzecz zapytam. Kontrowersyjną granicę Poznania i Czerwonaka. Rozmawialiśmy na początku roku o budowie na Karolinie, czyli przy właśnie granicy z Czerwonakiem, kolejnej w okolicy hali produkcyjnej producenta środków owodobójczych firmy BROS. Pan mówił, że i pan, i mieszkańcy jesteście na nie, ale władze Poznania wydały decyzję środowiskową dla inwestycji. Czy wy możecie jeszcze jakoś zablokować te prace?
Zablokować niestety nie, bo zgodnie z prawem nie jesteśmy w ogóle uznani, nie byliśmy uznani za stronę w tym postępowaniu, ale bardzo mocno wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Stowarzyszenie Lęski Cina, które tutaj aktywnie w tym zakresie działa przy naszym udziale. Ta decyzja środowiskowa rzeczywiście została wydana, natomiast zarówno Stowarzyszenie Lęski się od niej odwołało, jak też inwestor, także ona w tej chwili w obrocie prawnym w zasadzie można powiedzieć, że nie funkcjonuje, bo obie strony złożyły odwołanie. No nie ukrywam, że liczymy na to, że doprowadzimy do tego, że ta inwestycja tam nie powstanie, natomiast możemy to czynić tylko i wyłącznie w taki pośredni sposób.
Skarbnik Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.